Dzisiaj jesteśmy jakby świadkami chrztu pierwszej Europejki. Lidia. Greczynka, powiedzielibyśmy. Tak oto Ewangelia przekracza kolejne granice, które z perspektywy wieczernika wydawały się niemożliwe do przekroczenia. Najpierw bramy miasta Jerozolim, potem Judea, potem Samaria, potem Syria, gdzie chrześcijan nazwano właśnie chrześcijanami. Potem Azja Mniejsza, czyli dzisiejsza Turcja. Ale Europa pozostaje jeszcze poza zasięgiem Ewangelii. I dopiero sen, jaki ma apostoł, przyśnił mu się pewien Macedończyk, który prosił, żeby się przeprawił. I to był proroczy sen. I Paweł przekracza granicę i stawia stopę na europejskiej ziemi. Lidia. A potem będą dalsze granice. Bo Jezus powiedział, że mają iść na krańce ziemi. Nie wiadomo, gdzie jest początek, a gdzie koniec, ponieważ ziemia jest kulą. Równie dobrze tutaj możemy powiedzieć, że jest koniec świata w Puławach. Jaki początek? Oba twierdzenia będą prawdziwe. A więc dzieje się. Dzieje się ta misja, którą Bóg zamierzył i do której uzdolnił apostołów Duch Święty. Usłyszeliśmy także w dzisiejszej Ewangelii zapowiedź Parakleta, czyli Pocieszyciela. Wielu ludzi szuka pociechy. Co to znaczy szukać pociechy? Z punktu widzenia wiary szukać pocieszenia, to znaczy szukać Ducha Świętego. Nie ma większego pocieszyciela. Nie mamusia, nie wnuczek, nie mąż, nie ksiądz proboszcz. Paraklet, Duch Święty ma być naszym pocieszeniem. Na wszystkie nasze strapienia. To On daje ducha męstwa. To On daje ducha rady, ducha rozumu, ducha mądrości. To On daje ducha pobożności, bojaźni Bożej. Drugi człowiek może tego daru nie mieć, bo może w ogóle go nie przyjął. Albo przyjął, ale sprzeniewierzył się temu duchowi. Ale na pewno sprawcą pocieszenia może być Duch Święty. I do Niego mamy się zwracać. Właśnie, żeby nas pocieszył w sytuacjach obiektywnie trudnych. Kiedy dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy na przykład, które nas przerastają. Wyraźnie Jezus mówi, że Duch będzie prowadził do pełni prawdy. Szukamy różnych dróg, żeby dojść do tego źródła, do tego czystego źródła prawdy, ale boję się, że szukamy i znajdujemy sobie jakieś drogi, które ostatecznie do tego źródła nie prowadzą. A mamy dojść do źródła prawdy. I Duch Święty czuwa, żebyśmy nie pobłądzili. Jeśli oczywiście mamy tę wrażliwość, jeżeli wierzymy w działanie Ducha Świętego, który jest tak nieuchwytny, bo wierzyć w Jezusa jest łatwiej, bo Jezus stał się człowiekiem. Za sprawą Ducha Świętego. Ale Duch Święty jakoś nam umyka. Wydaje się, że to jest jakaś siła, jakiś powiew, oddech. Niby jest to osoba Boża, a jednocześnie jest dziwnie nieokreślona, nieuchwytna. Trudno wierzyć w Ducha Świętego. A jednocześnie możemy zauważyć bardzo konkretne owoce Jego działania. Na przykład męczennicy zostawali męczennikami nie dlatego, że byli tacy dzielni i wspaniali, tylko że Duch dawał im męstwo na bardzo konkretne sytuacje, że byli gotowi oddać życie. Gdyby im ktoś wcześniej mówił, że tak się stanie, być może by w ogóle nie uwierzyli, że tak, że to jest możliwe. Ale ostatecznie było. A więc Jezus mówi, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę, Duch Prawdy, on zaświadczy o prawdzie. My szukamy świadectw u ludzi. Jak było? Chcemy się dowiedzieć. Ludzie kłamią jak z nut. W sądzie, nawet na spowiedzi zdarzają się kłamstwa. Jak ktoś mówi, że będę szczery, czy bądź szczery jak na spowiedzi, to ja mówię, bądź szczery jak na sądzie ostatecznym. Bo już spowiedź już jest obciążona ryzykiem, że człowiek nie będzie do końca szczery. Ale na sądzie ostatecznym, o, to już będziemy na pewno szczerzy. To będzie najwyższy stopień szczerości naszej. I Duch Święty prowadzi nas do poznania zamysłów Bożych. O co Bogu chodziło, że tak poprowadził na przykład historię jakiegoś człowieka? O co Bogu chodzi w tym wszystkim? Czyli jaki jest zamysł Boży? Że na przykład coś się wydarzyło w twoim życiu, czy w świecie. Jaki jest zamysł Boży? I jak odkrywamy to właśnie mocą Ducha Bożego, odkrywamy, że to wszystko ma głęboki sens. Bo jeśli nie odkrywamy, zaczynamy stawiać gdzieś znaki zapytania, zaczynamy wątpić. Panowują nas lęki, nie mamy pewności. Wydaje nam się, że to jest jakaś tragedia pomyłek. Natomiast kiedy prowadzi nas Duch Boży, wlewa nam poczucie głębokiego sensu. Zapewnia nas, że to nie jest przeciwko nam. Że to wszystko się dzieje z miłości do nas. Nawet najtrudniejsze rzeczy mogą się tak dziać. Ojciec Pio na przykład mówił, żeby nie oddawać dzieci do internatów, zwłaszcza chłopców. Bo widział, co się działo z tymi chłopcami, że poszli do internatów, tracąc kontakt ze swoimi ojcami przede wszystkim. Potem były poważne konsekwencje w życiu tych chłopców. Nie mieli wzorców męskich. I nie wiedzieli, co to znaczy być mężczyzną. Stawali się zniewieściali na przykład, nieodporni na pokusy, bezwolni, niedecyzyjni, uzależniali się szybko, wchodzili w kryzys wiary. I ojciec Pio mówił rodzicom, nie oddawajcie synów do internatów. To było wtedy bardzo modne w XIX wieku, na początku XX. Oddamy go do internatu, niech się tam męczą z nim, niech się nim zajmują. Ale on miał rozeznanie, które mu dawał Duch Święty, żeby tak mówić do ludzi. Mówił im na przykład, żeby nie wyjeżdżali do wielkich miast niektórzy. Niektórzy mogli, a niektórym mówił, ty nie powinieneś tam jechać. Masz zostać tutaj. Niektórzy się buntowali, bo jak to zostać w biednej wiosce na południu Włoch? Aspiracje. Być może wielu nie powinno wjechać do Warszawy z Puław. Ale rodzice to bardzo łatwo rozgrzeszają i mówią, no tak, tu nie ma perspektyw. Tam są dopiero perspektywy. To prawda. Ale to nie tylko tam są perspektywy. Tam są również pułapki. I jeden się zagubił w tej Warszawie. W Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku. Nie jeden się zagubił. Zawsze trzeba pytać, jak Bóg to widzi, to, że ja chcę, że ktoś jeszcze chce, to trochę za mało. Kiedyś miałem rekolekcję dla Polonii w Sztokholmie, no i musiałem popłynąć albo polecieć. Wybrałem samolot, bo się bałem choroby morskiej. I widziałem takie dwie sceny na dwóch lotniskach. Najpierw w Warszawie. Prawie sami mężczyźni lecieli. I widziałem mnóstwo takich scen pożegnań na lotnisku w Warszawie. Nie wiem, kto to był. Żony, dziewczyny, narzeczone, kochanki żegnały swoich chłopców. A po dwóch godzinach lotu na lotnisku Skanska zobaczyłem wiele czułych powitań. Ci sami chłopcy. A potem siadłem w konfesjonale i wszystko się wyjaśniło. Tam żona z dwójką dzieci, a tutaj kobieta z jednym. Podwójne życie. I kiedy pytałem ich, czy rozeznawaliście, czy powinieneś jechać, nie rozeznawał. A może powinieneś z żoną wyjechać? Albo w ogóle nie wyjeżdżać. Nie rozeznawali. Nie słuchali natchnień, które dawał Duch Święty. I wielu sobie życie skomplikowało. Czuło się związane. I pękali. Tam jest związek i tu jakiś związek. Widziałem to na własne oczy. Potem były takie tłumaczenia, no tak, no musieliśmy razem zamieszkać, bo stacja, bo taniej, bo samotność, bo tęsknota. No jest samotność, jest tęsknota, oczywiście. Tam żona też tęskni. Dzieci też tęsknią. On myśli o swojej tęsknocie. Duch Święty, jeśli człowiek daje się prowadzić, to go prowadzi. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, że Filip dał się wyprowadzić na drogę w porze siesty, czy w porze największego upału. Dał się wyprowadzić, bo normalnie wtedy człowiek chowa się w cieniu, w namiocie, pod drzewem. I nie jest aktywny, bo jest nie do zniesienia upał, a on wyszedł w porze siesty na drogę do Azotu. Nie Azotów, tylko Azotu w Ziemi Świętej. Żeby spotkać dworzanina królowej Kandaki, który wracał z Jerozolimy w Rydwanie i czytał proroka Izajasza. to było natchnienie, które dało początek nawróceniu tego człowieka, a na końcu Filip go ochrzcił. Jedno natchnienie, że dał Duch Święty, żeby właśnie teraz wyjść na tę konkretną drogę. Nie później, nie wcześniej i nie na inną drogę, tylko tu. Natchnienia są zawsze bardzo konkretne. To nie jest horyzont bez granic. Natchnienie jest zawsze konkretne. Dotyczy konkretnej osoby, konkretnej decyzji, konkretnego czasu i konkretnego miejsca. Tak Duch Święty prowadzi człowieka. Jak człowiek prześpi ten moment, nie usłyszy tego natchnienia. I być może kiedyś mówiłem w Starej Pannie, żeby zaczęła się inaczej ubierać, bardziej kobieco. I żeby przestała się spotykać z koleżankami, które też są starymi pannami, tylko żeby poszła na dyskotekę. Zdziwiła się. Mówi, gdzie ty chcesz męża znaleźć? Z drugą starą panną? Chodząc jak wdowa? Ubierz się po ludzku. Spodobasz się. I wiecie, że ona jest mężatką. Naprawdę. Długo nie chciała posłuchać, aż trochę wzięła krótsze stroje, trochę zaczęła się malować, zaczęła o siebie dbać, aż wpadła w oko. I potem ja ją błogosławiłem, jej ślub. Z wdzięcznością zaprosiłem, jeżeli tak doradziłem. I teraz prowadzi życie małżeńskie, rodzinne, spotyka się z różnymi ludźmi, a nie ze starymi pannami. Spotyka się z mężczyznami. Jest wtedy szansa realna, że odkryjesz powołanie małżeńskie, że spotkasz człowieka. Trzeba słuchać Ducha Świętego. On prowadzi. To posłuszeństwo zawsze jest opłacalne dla człowieka. Zawsze przynosi błogosławione owoce. Duch Święty nie żartuje. On wie, gdzie znaleźć człowieka i kiedy. Amen.